Drogo umiłowanie w naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Pokój, braterstwo. Na pewno bardzo niewielu mogłem uścisnąć rękę. Dlatego czynię to w ten sposób. A tym bardziej to naprawdę jest serdeczne, że muszę cię przyznać, że dawno pomiędzy braterstwem nie byłem. Jeszcze przed tym, nim przystąpię do tematu, który chcę się podzielić z braterstwem, to chciałbym odczytać kilka zdań z psalmu 139. Myślę, że oddający stan mojego serca, oddający stan serc waszych, mówi o nas, o każdym z nas. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu. Kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Tak, tak psalmista pisał o sobie, ale myślę, że wyraził myśl wszystkich ludzi, a szczególnie ludzi żyjących. Zbyt cudowne jest to, co Bóg udzielił nam, udziela i będzie udzielał. Tak jak mamy ten tytułowy werset, Panie, wskaż nam drogę, wskaż nam ścieżki. To chciałbym wspólnie z braterstwem prześledzić dosłownie ścieżki postępowania Bożego. W jaki sposób Pan Bóg postępuje, postępował ze swoimi ludźmi i w tenże sam sposób postępuje. Bo ten Bóg, który był kilka tysięcy lat temu, tenże jest i ten sam. I swoje rozważania nazwałem opatrznościowi mężowie, a werset za podstawę naszych rozważań wyjąłem z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 18 rozdziału, 18-19 werset. To jest wyjątek z akapitu rozmowy Abrahama z Bogiem albo z Panem Jezusem, z tymi trzema posłańcami, którzy przyszli do niego, gośćmi, których przyjął. I w ten czas, kiedy z pewnością już Pan wiedział, o co będzie prosił Abraham. I wcześniej, nim Abraham wystąpił z tą gorącą prośbą, nie za swoimi najbliższymi, ale za innymi ludźmi, ba, może często wrogami, to czytamy w ten sposób. A Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał swoim synom i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawdę. Prawo tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Bardzo, myślę, bardzo ciekawe sformułowanie. Bóg mówi, ja powiem Abrahamowi drogi, swój plan, ale bo z niego powstanie naród wielki. Ale żebym ziścił ten plan, to on musi wychować swoich synów, tak żeby oni postępowali drogami moimi. A jeżeli będą postępowali, w ten czas ja będę mógł, jak gdyby sprzężenie zwrotne, wypełnić swoje zobowiązanie. Mąż Boży Abraham jest ojcem narodu wybranego, znamy wszyscy. Mąż, którego zapisana jest historia życia. I to zapisane bardzo szczegółowo. Czy bez przyczyny, czy to przypadek, że tyle kart, tyle wersetów zostało mu poświęcane. Znamy jego pochodzenie. I pochodził, wiemy, że z Ur Chaldejskiego, albo inaczej można powiedzieć, starożytnego Babilonu. Imię znamy jego ojca, znamy imię brata jego, bratanka jego, imię o bratanka jego. Znamy imię jego żony, jego synów. Wszystko nam zostało zapisane. Ja jestem od najmłodszych lat bardzo zainteresowany, zaciekawiony historią. Nie wiem czemu, ale jeszcze pamiętam, gdy tatuś nieżyjący wysyłał mnie paść krowy i kazał brać Biblię, to nie umiałem czytać jakichś innych ksiąg, a szczególnie te historyczne. I historia mnie stale ciągnęła. I w dalszym ciągu fascynuje mnie, bo jestem może realistą, bardzo chcę znaleźć konkrety, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Żyjemy w XXI wieku, już 5 lat XXI wieku. Zostaliśmy wychowani w XX wieku. Większość z nas, zdecydowana wszyscy, byliśmy uczeni historii. To wiek XIX i XX rozwinął naukę historii. Wcześniej nie była tak znana i rozwinięta. Wiele rzeczy zbadano. Znamy historię naszego narodu, znamy historię naszego państwa, ale jeżeli tak naprawdę się cofniemy do tylu, to historia przecież w końcu Polski nie jest krótka, ale nie jest stosunkowo porównywalna wcale z narodem izraelskim. I jeżeli uczono nas historii Polski, to wszystko się gdzieś zaczyna Gal Anonim, a więc nie Polak. Jakiś anonim Gal, czyli gdzieś Francuz pochodzący, zapisał nam historię, ale zapisał nam początki wszystko legendarne. Nie ma konkretów. Później drugi historyk polski, Kadłubek, znów dalej w tych brnie legendach. Ten wielki, potężny, czwarte imperium państwowe, to co powiedział Bóg przez proroka Daniela o Rzymie, to jeżeli cofniemy się i znamy historię Rzymu, tego imperium, ale przecież młodsze od narodu izraelskiego, od państwa izraelskiego, bagatela ponad 1500 lat. Historia Rzymu jest stara, nazywamy starożytna, ale narodu izraelskiego jeszcze bardziej sięga do tyłu. Jego początki, tego Rzymu, to legendy, podania. Czyż uwierzymy w to, że założycieli Romusa i Romulusa wykarmiła wilczyca? Tak jest podane, tak się ludziom podaje, ale to legendy i wszyscy wiedzą, że to legendy, bo nie ma zapisów historycznych. Natomiast my mamy Biblię. Biblia od pierwszych stron, wydarzenia dotyczące mężów bożych, tego narodu, bo tak się składa, że ten naród wybrany to są mężowie Boży, wydarzenia osadza w bardzo konkretnych ramach czasowych, w bardzo konkretnych ramach geograficznych, dokładnie nam podaje. Abraham wychodzi z Ur Chaldejskiego, przychodzi do Haranu, mieszka w Haranie, później przychodzi do ziemi chananejskiej. Mieszka pod dębem, nie było miasto, pod dębem w Mamra, inne, później trafia do Egiptu, inne. Wszystko jest umiejscowione, zapisane, geograficznych i chronologicznych. Dlaczego tyle miejsca Bóg poświęcił tym sprawom? Czy to jest takie istotne? W jakiej miejscowości, w jakim czasie to się działo? Myślę, jeżeli to Bóg umieścił, to na pewno bardzo ważne i bardzo istotne. To jest właśnie tło historyczne Biblii, Pisma Świętego. A więc czytelnika Bóg przygotował do tego, że czytasz nie legendę, czytasz o konkretnych ludziach, o konkretnych miejscach, o konkretnym czasie, faktycznie historycznie zapisanym. Czyli inaczej można powiedzieć, że historia Boga została w Piśmie Świętym zapisana w jego relacji z człowiekiem. Jak Pan Bóg poprzez tego szczególnie wybranego męża Abrahama nawiązuje kontakt z człowiekiem, to nie tylko z Abrahamem, bo on kilkakrotnie powiedział, że w tobie i w nasieniu twoim będą błogosławione nie tylko Izrael, ale będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Czy to nie jest zachwycające? A jeżeli Bóg chce błogosławić i błogosławi, a przede wszystkim będzie błogosławić, to się zastanówmy o tym, bym powiedział, o bardzo zbliżającym się Królestwie Bożym. Bo jeżeli będziemy patrzyli na wydarzenia historyczne, biblijne i pozabiblijne, bo do tego będę próbował nawiązać, to zobaczymy, że Bóg systematycznie i konsekwentnie realizuje swój plan i swoje obietnice. Biblia jest zapisem historycznym, marszu człowieka od stworzenia do końca dni swoich. Do końca dni swoich tego świata, nie końca dni człowieka na ziemi, tylko tego świata, tego złego stanu rzeczy. Ale w zapisach tych historii, bo przecież Abraham żył, miał bydło, miał złoto, miał bratanka, miał problemy, kłopoty ze swoimi bliskimi, ale Duch Boży nad tymi wszystkimi unasza się nad tą historią. Czy w takim razie Bóg chce nas nauczyć czegoś przez te opisy? Czy chce, żebyśmy się czegoś nauczyli? Tak, odpowiem, że chce nas nauczyć właśnie dróg. Jak postępuje, jak bardzo jest konsekwentny, jak bardzo i co przyobieca realizuje. W pierwszej Mojżeszowej, w 12 rozdziale, a znowuż nawiązujemy do czasów Abrahama, do dni jego, do powołania jego, w 12 rozdziale wszyscy znamy to, ale sobie króciutko zacytujemy, pozwolę, mówi, i rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Nie powiedział mu, gdzie iść, tylko wyjdź, a ja ci wskażę. Czyli Abraham musiał co zawierzyć. Czyli takie postępowanie Boże. Tu w poprzedniej godzinie brat mówił, że Bóg, brat odczytał te z Ewangelii, że lud je, że Chrystus głosi, powoluje. Powiedział nam do czego, ale czy znamy wszystkie drogi, czy znamy wszystkie trudności, przeciwności? Na pewno nie. A uczynię z ciebie naród wielki, mówi. I będę ci błogosławił, uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Tak, plemię polskie również. Plemię gdzieś czarnej Afryki, które dzisiaj umiera z głodu. Oni są też dziećmi, stworzeniem Bożym. I oni będą właśnie w tym, co Bóg okaże w stosunku do obietnic Abrahamowych, będą błogosławieni. Bóg powołał konkretną osobę, Abrama jeszcze w ten czas, z konkretnego miejsca, w konkretnym celu i w konkretnym czasie. Możemy mniej więcej ustalić, że to były czasy Hammurabiego, czyli starożytnego Babilonu. Może są odchyłki jakieś, ale zauważmy, że już Abraham żył w zorganizowanym państwie. To było wszystko. Opuścił to i poszedł w mieście, gdzie żył i poszedł na pustynię. Wytyczył Pan Bóg cel. Złożył bardzo konkretną obietnicę, że wyjdź, ty wyjdź i do ja ci wskażę, ale ja ci obiecam, że będziesz w naród wielki i ja ci będę błogosławił. Nakreślił Pan Bóg plan i rozpoczął realizację planu obejmującą całe tysiąclecia. Nie życie jednego, długie życie Abrahama 185 lat, ale nakreślił tysiąclecia i powołał do tego konkretnego człowieka. I rozpoczął Pan Bóg realizację, mając ku temu możliwości. My często ludzie coś zaplanujemy, że coś wielkiego w państwie naszym rząd czy inni zrobimy, ale później okazuje się, Sejm podejmie uchwałę, tylko że co? Nie ma środków, nie ma możliwości i plan za planem upada. Nie jest tak, nie było i nie jest tak z Panem Bogiem. Człowiek Abraham zawierzył Bogu i oddał się w jego ręce. I wyszedł, poszedł i czekał w Haranie, aż odszedł jego ojciec, ojciec pochował i wyszedł na pustynię. Szedł po pustynię, nie po puszczy, po pustyni. Co znaczy pustynia? To wiemy trochę z opisu, bo dzięki Bogu, no może na miastkę troszeczkę widzimy, już narzekamy nieraz, że wypaliło słońca, ale na pustyni jest coś innego. Czyli w tej realizacji istnieje człowiek, czyli jako w Piśmie Świętym nazwana inaczej surowiec, glina. I jest ten garncarz Bóg. Wielokrotnie apostoł Paweł się do tego później odwołuje. Prorok Jeremiasz, Bóg przez proroka Jeremiasza, że jesteśmy w ręku Bożym jako co? Jako glina. I może z nas uczynić różne narzędzia, różne przedmioty. Albo zaszczytne, albo mniej zaszczytne. Ale na tyle, na ile my się co? Będziemy współpracowali z Panem Bogiem. I w 1 Mojżeszowej 15 rozdziale 13 wersecie tu już Bóg, tu została zapisana dalsza część tych obietnic i realizacji i czytamy takie słowa. Bóg składa, mówi, że to, że tyś wyszedł, że i chodzisz po pustynię, ja zawieram z tobą przymierze, ale nie myśl, Abrahamie, że to będzie bardzo szybko zrealizowane. Tak jak nam się często wydaje, że za naszych dni wszystko się wypełni. Nie, to się potrwa długo. I czytamy w 15 rozdziale od 13 do 16 wersetu. I rzekł do Abrama, wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie. Ty wyjdź, ja ci dam ziemię, ale twoje potomstwo będzie nie w swojej ziemi, będzie przychodniami, która do nich należeć nie będą. Gdzie? I będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Znamy, że to obejmuje historię 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. I wiemy, że odczytujemy to na 400 lat wcześniej Bóg powiedział dokładnie historię tego narodu. A więc czasy Mojżesza. Czy to nie jest zachwycające? Czy to nie jest przepiękne, że Bóg wie wszystko? Tak jak wie nasze myśli wcześniej, niż coś powiemy. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amoryjczyków. Bóg jest jaki miłosierny, ale i Bóg jest co? Bardzo cierpliwy. 400 lat czeka, żeby się dopełniła nieprawość Amoryjczyka, a wie, że oni będą brnęli coraz bardziej w czym? Taki jest Bóg. Taki jest. I później nie dziwimy się nieraz, że Chrystus Pan do uczniów i do nas swoich powiedział, że bądźcie doskonałymi jako co? Ojciec wasz doskonały jest w niebiesiach. Nie dopełnimy nigdy być doskonale, ale miejcie te cechy cierpliwości, miłosierdzia, wybaczenia czy coś innego. Pan poinformował Abrahama o swoim celu oraz czasie trwania oraz o warunkach, jakich będą żyli. I tak się stało, że trafili, znamy, nie będę przypominał całej historii, w jaki sposób, wręcz cudowny, trafiają do Egiptu. Ale zresztą to będzie się przewijało w całym wykładzie i tak historia się przewija, że ten naród, maleńki naród, tu jeszcze były zaczątki maron, ale on jest umieszczony w wielkich narodach. Trafia pokolenie Abrahama, Jakub, jego synowie, jego dzieci do najpotężniejszego, najbardziej rozwiniętego kulturalnie, naukowo wszystko ówczesnego czasu świata, państwa Egiptu. Czy to przypadek? Myślę, że nie. I dlatego później, po wielu latach, gdy już Józef tam trafił wcześniej, i gdy przyszli jego bracia i pamiętamy takie przepiękne słowa, pozwolę sobie zacytować z pierwszej księgi Mojżeszowej, 45 rozdział, które są poruszające i wzniosłe. I mówi Józef do swoich braci, 45 rozdział 5 do 8. Lecz teraz nie trapcie się, Gdy im się przedstawił, że on jest Józef, którego się sprzedali, mówi, nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali. Wyście sprzedali w niecnych zamiarach, ale mówię, tym się nie martwcie. Gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, to nie przypadek. Człowiek myślał, zrobi, Ruben, Juda czy inni, myślę, tego swego brata skrzywdzimy, oszukamy ojca. Nie, to się ludziom tylko wydaje. Bóg co innego. Gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie 5 lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi, aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona, a więc tego samodzierżawcy największego ówczesnego państwa, wielkiego, o wielkiej kulturze, o wielkich zasobach. Bóg mnie ustanowił opiekunem Faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Czyż to nie cudowne? Czy to nie poruszające, nie pouczające, nie zachwycające? Myślę, że tak. Do realizacji trzeba było, żeby ten naród gdzieś się rozwinął, jakbyśmy użyli takiego może dzisiejszych słów, otrzeć się o kulturę, nauczyć się życia, uprawy roli, budownictwa, innych zawodów, Bóg posyła tam do Egiptu ich. Czy ich było lekko tam? Nie. Początkowo było im dobrze, ale później wiemy, że było bardzo ciężko. Do realizacji planu Bożego, że mieli się tam Żydzi znaleźć, ten Izrael w tym państwie, potrzebni byli ludzie. I Bóg właśnie wybrał sobie tego Józefa z tej rodziny. I wiemy, że urodził się w jakiś taki dosyć zawiły, trudny sposób, bo długo oczekiwany z tej najbardziej umiłowanej żony Jakuba, Racheli. Często człowiek myśli, że tworzy historię. Może nam się wydaje, ale może za mali jesteśmy, ale politykom czy naukowcom wydaje się często, że oni tworzą historię. Ale to jest tylko im się wydaje. A człowiek myśli, a on jest tylko trybikiem w dziele Bożym. Przypomnijmy sobie tego później butnego, drugiego nowożytnego Babilonu, tak zwanego drugiego Babilonu Nabuchodonozora, który wyszedł i powiedział, i zali mnie ja to wszystko zbudował. I wiemy, co się stało. A później dopiero powiedział, że nie jest tak. Trafili do Egiptu. Tym opatrznościowym mężem Bożym, który zaprowadził do Egiptu, pokierował, był Józef. Ale później trzeba było wyprowadzić z Egiptu. I Bóg czy powołał z dnia na dzień Mojżesza? 80 lat przygotowywał. I dlatego specjalnie mówię tu między nami, braterstwo, często, którzy nam się wydaje, że to za nasze dni się wszystko spełni, już się wykona, wypełni, to wszystko trwa. Józef był potrzebny, aby wejść do Egiptu, ale później był potrzebny wódz do wyprowadzenia. I dlaczego? Czy to przypadek, że Mojżesz trafia na dwór Faraona? Że się wychowuje na dworze, że prawdopodobnie zdobywa szlify i naukowe, i kulturalne, i może wojskowe, tak niektórzy podają, żeby być później naprawdę wodzem ludu i zaopiekować się, ale mało tego. Nie sama kultura ci była potrzebna, ale potrzebne ci było, później Bóg wiedział, że będzie prowadził ten lud przez pustynię. A więc zamieszkaj 40 lat jako pasterz na pustyni. Poznaj tajniki, trudności pustyni. Dopiero ja ci zlecę zadanie. I przykładów takich mężów opatrznościowych w narodzie wybranym możemy wyliczyć bardzo mnogą ilość. Czy jak wymieniał apostoł Paweł w liście do Żydów, mężów wiary, Między innymi możemy powiedzieć Gedeona, Jeftę, Samson, Dawid, Jeremiasz, Daniel, Nehemiasz w dalekiej Persji, gdzieś tam na dworze. Dlaczego się tam znalazł? Mardocheusz? Dlaczego słyszał te spisek przeciwko królowi? Czy to przypadek? Estera czemu się znalazła? Czy to nie do tej Estery ten mądry światły Mardocheusz powiedział, jeżeli ty się w tym czasie zbraniasz i nie dasz pomocy swojemu ludu, pomoc przyjdzie skąd inąd, ale wiedz, że ty i dom ojca twego zginiecie. Nie zginęli. Tak samo w Nowym Testamencie. Pomyślmy o Saulu, a później o Pawle. Jak Bóg ich go przygotowywał. Wszystkie nauki u nóg największego mędrca narodu dostał. Urodził się obywatelem rzymskim. Czy to przypadek, że on się urodził w domu właśnie takim? Czy że później mógł iść przez ten Rzym, cesarstwo rzymskie i korzystać nawet czasem z tych przywilejów? Tu otwórzmy sobie księgę Amosa. Bóg powiedział w księdze Amosa, zapisał nam takie słowa, jak postępuje ze swoimi wybranymi, tak z narodem wybranym izraelskim, jak i z nami, bo my jesteśmy drugim domem izraelskim. I czytamy w księdze Amosa w 3 rozdziale, a 2 wersecie. Księga Amosa. 2 rozdział, a 3 werset. Ta zasada, skąd inąd może wydająca się dziwna i często przez Żydów, szczególnie w czasie Holokaustu, wołali niektórzy, Boże, wybierz sobie w końcu inny naród, a daj nam spokoju. Ale zapominali na te słowa, które ich prorok bardzo dużo wcześniej zapisał, takie słowa bardzo istotne i mądre i informujące ich o tym. Dlatego o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi. Dlatego będę co was robił? Błogosławił? Pisze coś innego. Dlatego będę was karał za wszystkie wasze winy. I tak jest z cielesnym wybranym narodem i nie jest inaczej z nami. Badamy w naszym zborze teraz 5 tom Świadectwo Ducha Świętego i tam autor tego tomu napisał bardzo, że gdybyśmy, i wielu chrześcijan oczekuje, jeżeli mają błogosławieństwa, to znaczy, że są w łasce u Boga, a jeżeli przy trudności, to od razu załamują się. Nie. To Bóg powiedział, wielokrotnie powtórzył, że Bóg kogo kocha, to i co? Każe, tak jak ojciec. Tu podana jest zasada właśnie przez proroka Amosa Bożego postępowania z wybranym ludem, tak cielesnym, jak i duchowym. Jest zadanie, jest jakaś potrzeba uczynienia, wyprowadzić z narodu, znalazł się Mojżesz. Trzeba było głosić Ewangelię nie do Żydów, ale do pogan, do ludzi pochodzenia greckiego, kultury greckiej. Żyd, może apostoł Piotr byłby nie w stanie, nie znałby psychiki tego kulturalnego skądinąd Greka, wyuczonego, ale Paweł już znał i mógł przemawiać. I pamiętamy jego zapis przemowy na Areopagu. Próby, chociaż go w ten czas nie słuchano, ale wiemy, z jak wielkim efektem prowadził swoje misje. Czyli mówię, jest zadanie, stale Bóg znajdzie odpowiednich ludzi. I nigdy się nie myślimy. Czasem myślimy, odszedł ktoś spośród nas, braci, kto go zastąpi? Bóg znajdzie, jeżeli jesteśmy tylko w łasce Bożej. I nie będę przypominał, ale w liście do Żydów to wspominane ta zasada, że Bóg swoich karze. To Chrystus powiedział, że wy nie spodziewajcie się, że będą wam wasze życie, wasze ścieżki jakoś slane różami. Ale mówi, jeżeli mnie, mistrza nazywano Belzebubem, zwodzicielem, to jakże co? Was inaczej będą nazywać? Na pewno nie. Ale czemu to wszystko przypominamy? w liście do Rzymian. Myślę, że te bardzo istotne słowa, często wspominane, często zacytowane, bo przecież wychowaliśmy się na Piśmie Świętym, żyjemy, dlatego innych wersetów, jak są w Słowie Bożym, nie odczytamy. Nie odczyta ja, nie odczyta żaden inny brat, bo gdyby odczytał, to znaczyło, żeby czynił coś nie. My mamy i chcemy to odczytywać. I odczytamy sobie z listu do Rzymian, 11 rozdział, to już myślę, że wszyscy mniej więcej wiemy, o czym mówi, a 15 i 16 werset. Mówi, jeśli bowiem odrzucenie ich, które się stało kiedy? Po śmierci Chrystusa. Możemy powiedzieć, że w latach gdzieś 34, czy później dalej już 3,5 roku następne. Mówi, jeżeli odrzucenie, albo to, co powiedział apostoł Paweł do Żydów głównie, w Aleksandrii Pizydyjskiej. Myśmy mieli głosić słowo do was, ale skoro się czynicie być niegodnymi, odwracamy się i idziemy do pogan. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, bo już nie od tego czasu nie tylko jest łaska, jest wezwanie, zaproszenie do jednego narodu, ale do całego świata, to czym będzie przyjęcie ich? Jeśli co? Nie powstaniem od umarłych, z martwych. A jeśli zaczyn jest święty, zaczyn tego narodu święty był, właśnie Abraham, Izaak, to dla ojców. A czy nasz zaczyn duchowego Izraela nie jest święty? Chrystus, apostolowie, bracia poprzednicy? To mówi święty, to i ciasto. A jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. I obyśmy takimi byli. I oby ten naród, tak jak jest powiedziane, jeżeli się uda, że synowie twoi będą sprawiedliwość czynili, w ten czas ja będę mógł zrealizować swoje obietnice, Pan Bóg mówi. Tak jak kiedyś był potrzebny Józef, Mojżesz, Dawid, żeby wyzwolić w końcu naród z niewoli filistyńskiej, bo nie potrafił, za czasów Samsona zaczął, mówi Samson, wyzwalać. Bóg przez Samsona zaczął wyzwalać. Ale czasy Samuela, czasy Saula nie pokonali. Przyszedł Dawid z łaski Bożej i wyzwolił Izraela od Filistyńczyków. Albo potrzebny był Nehemiasz, czy zupełnie poganin Cyrus był potrzebny w planie Bożym i znalazł się? Znalazł się. I chciałem powiedzieć i zauważmy, historia tego narodu się przeplatała. Raz się znajdują w wielkim, potężnym Egipcie, później są w tej ziemi palestyńskiej, później trafiają do Babilonu, czyli znowuż do najbardziej rozwiniętego kraju i kultury. I prorok Jeremiasz, Bóg przez proroka Jeremiasza mówi, że zesłanie wasze jest nie na jakąś karę, ale to jest łaska dla was. To jest dla dobra waszego zostaliście. Trudno nam zrozumieć jak, ale tak jest zapis w proroctwie Izraela. Później historia ich tuczy, znów powstaje następne wielkie uniwersalne państwo Persja. Tam się znajdują Żydzi. Tam jest jednym może zaraz najważniejszych po królu Daniel. Tam są inni mężowie. Czy to nie dziwne, że tam się znajdują? Później historia Rzymu i tam są Żydzi i coś się dzieje. Ale zostają odrzuceni. Jeżeli przyjmiemy to gdzieś w latach 70. już całkowicie, pokonanie, zdobycie Jerozolimy i świątyni wszystkiego, to było przewidziane, brat Russell, i bardzo często przytaczamy, że wyliczone zostało w chronologii, że w 1799 rok zostaje nazwane czasy, koniec czasów. I zauważmy, że kto się interesuje historią, bo właśnie czytając to, zastanawiając się, byłem ciekawy, jakie odbicia, bo można powiedzieć duchowo się stało i wierzymy i to na pewno. Ale czy mają jakieś odbicia w historii świeckiej? Mają. Czasy zbliżające się rewolucji czy już rozpoczętej francuskiej, zmianę dojścia do władzy Napoleona. Zauważmy, Napoleon był postacią krwawą, straszną, ale on przeorał Europę, przeorał umysły całej Europy. Od tego czasu zaczęto patrzeć na wiele rzeczy bardzo inaczej. Ale przede wszystkim ten władca dał pierwszy raz obywatelstwo Żydom od 2000 lat. Oni zostali pierwszy raz prawa obywatelami zostać, prawa nabywania ziemi czy osiadania. To można powiedzieć, jak prorok Zacharias zapisał, nie lekceważ dni małych początków. To może dni małych początków. I przeminęło ta postać, przeszła do historii, może i z niesławą, różnie się wypowiadane, ale powstało inne wielkie imperium, nie nazwane w Biblii, ale my znamy, że właśnie to już w XIX wieku powstaje wielkie, potężne państwo Wielka Brytania, o którym bardzo często było mówione, że słońce nad nim nigdy co? Nie zachodzi, bo od dalekich Indii czy gdzieś tam jeszcze innych wysp do Stanów Zjednoczonych czy Kanady stale świeciło słońce. I w XIX wieku była Wielka Brytania. Ale w tej Wielkiej Brytanii, skądinąd chrześcijańskiej, ostatnio czytali Heralda, dla mnie ciekawe, wskazywało, że nie tylko się interesował wtórą obecnością Miller czy inni, ale nawet Newton, znacznie wcześniej żyjący, czy inni angielscy, czy inni chrześcijanie. I w tym czasie rozwinęło się wśród wyższych sfer również zainteresowanie tymi obietnicami i między innymi słowami apostola Pawła z listu do Rzymian, tymi cytowanymi. I między innymi był takim człowiekiem, Lord Palmerston. On był dosyć długo ministrem spraw zagranicznych w Wielkiej Brytanii. Przez Żydów był uważany za wybranego przez Boga na narzędzie czynienia dobra na rzecz Żydów. Czyli zaczęto przygotowywanie preludium do nowego edyktu Cyrusa. Bo pamiętamy, z niewoli babilońskiej wychodzą Żydzi w końcu na podstawie edyktu Cyrusa. Teraz zostaje oni drugi raz do mistycznego Babilonu, do chrześcijaństwa zostali rozpędzeni. Czas zbliża się na zegarze Bożym do wyjścia z tego, zacząć realizować. Nam się wydawało i naszym braciom niektórzy dużo szybciej zrealizowane będzie. Nie, Bóg się nigdy nie śpieszy. Wiek XIX jest szczególnym okresem dla Żydów. Wielu w tym czasie zdobywa sławę, ale nie zostaje uznany. Może być wielkim naukowcem, może być no, w tym czasie jeszcze politykiem, to nie, ale naukowcem czy jakimś finansistą, ale nie ma uznania, bo on jest Żyd, a więc nie może być. Coś przeszkadza. Wielu w tym czasie zdobywa to uznanie. I w XIX wieku, aby coś osiągnąć, znaczenie, trzeba było być chrześcijaninem. Jakim chrześcijaninem? To już nawet zaczęło to być, że dosyć tolerancyjne. Nie musiało być czy tylko rzymskokatolickim, czy prawosławnym, czy protestanckim. Dosyć. Ale chrześcijaninem Żyd nie mógł być. I tak jak w XX wieku, żeby człowiek się wybił na szersze wody, na znaczeniu jakimś międzynarodowym, to co człowiekowi trzeba, żeby znał język angielski. Bez angielskiego jesteśmy, wiemy ci, którzy nie znamy, ani francuski nie da rady, ani hiszpański, ale angielski można się poruszać. Tak Żydzi zaczęli korzystać z tego. I w proroctwie Jeremiasza Bóg, gdy mówi o rozpędzeniu ich i o zbieraniu, to w 16 rozdziale, 16 wersecie mówi takim słowa, że po wielu Bóg wyśle co? Rybitwy. żeby jak ja zechcę zgromadzać was, to, a wy nie zechcecie wracać, a to jak pójdziemy dalej, to fakty historyczne mówią o tym, to ja poślę rybitwów. Będą was różnymi ideami. Tak jak rybak na haczyk pojedyncze osoby wyciąga rybkę, to was będzie. Ale to wiedział Bóg, że nie pomoże. To ja później poślę co? Lowców, którzy po wszystkich górach, po rozpadlinach będą was ścigać i gonić. Znamy, że brat Russell był tym, który pojechał, zwiedzał Palestynę. I gdy pojechał, to przecież było tylko no, kilka tysięcy Żydów w ogóle w całej Palestynie. Była pustkowiem jeszcze dosyć tym. Ale w tymże czasie, i mówię nie przypadek, jak gdyby kulminacja tych wszystkich wydarzeń, czyli XIX wieku, kto interesuje się literaturą, może szczególnie poezją, Niemcy mieli, Niemcy nazywane, ale to był przecież Żyd, Heine Heinrich, Żyd, chciał, był zdolny, wybitny, ale jeżeli był Żydem, nic nie znaczył, dlatego on się wychrzcił. Został chrześcijaninem. I on sam o sobie później tak napisał. Ochrzcił się, nazywając to biletem wstępu do cywilizacji europejskiej, bo Żyd nie mógł wstępu. To nie czasy dzisiejsze. Dzisiaj coś się zmieniło. I znowuż pomyślmy, czy to przypadek. W tym samym czasie żyje mniej więcej no, skądinąd osławiony Karol Marx. Dla jednych bardzo teraz znienawidzony, wyśmiany, ale on, trzeba powiedzieć, przeprowadził bardzo konkretną krytykę kapitalizmu. Natomiast nie zbudował nic następnego nowego, ale taka postać i wiemy, że odegrało w historii świata i Europy olbrzymie znaczenie. To Bóg w proroctwie Izajasza w 45 rozdziale, a 7 wersecie pisze takie skądinąd może dziwne słowa, że jest tym, który co czyni dobro, ale i który co czyni zło. Mówi 45 rozdział, a 7 werset. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i przygotowuję nieszczęście. Jeżeli zestawimy z tym narodem, a również do duchowego narodu, tego, który już żył wcześniej, nim może przyszło to wypełnienie, że więcej pszenicy nie dam na podeptanie poganom, wrogom, to wiemy, że jakże bardzo często lud Boży był krzywdzony, niszczony. Czy to przypadek, czy to dozwolenie, czy próby? Musimy sobie sami bardzo często odpowiedzieć. Tu na naszych terenach, teraz w Jarocinie, kiedyś urodził się później znany, jeden z pierwszych historyków żydowskich, Grac. Napisał historię, bardzo ciekawe, może za bardzo rozwięźle, ale ciekawe. I on zapisał takie słowa w 1871 roku. Już zaczynają nam ten koniec XIX zbliżać się wieku, a więc te czasy, które my już ze swojej literatury będziemy znali. Kończąc historię Żydów napisał, że Żydzi po wiekach cierpień, Żyd po wiekach cierpień znalazł sprawiedliwość i spokój. Jakże biedny się mocno pomylił. Czy znalazł sprawiedliwość i pokój? Nie wiedział, co jeszcze przed tym narodem. Nie wiedział, że się bardzo pomylił. W historii Żydów zauważamy, że prawie każda zmiana ich sytuacji była poprzedzona czym? Trudami, cierpieniem. Wejście do Egiptu było poprzedzone czym? Głodem. No, być głodnym to są nie przelewki. Niewola babilońska, wyjście z Egiptu było wielką niewolą poprzedzone. Cierpieli ogromnie. Ale czy tak chętnie wychodzili z tej niewoli? Oni się już wręcz żyli. Ale Bóg, co przyobiecał, to spełnił. Zdobycie Hananu, czy przyszło im tak, skądinąd powiedział Bóg, że ja wam co dałem, ale musieli toczyć wojnę. A skoro nie dokładnie robili to, co później mieli ciernie u boków. Niewola babilońska, no czy była dla nich lekka? Przecież polała się rzeka krwi, zdobycie Babilonu, zniszczenie ich świątyni, ich największego skarbu i dzieła. Oni musieli iść do niewoli, w szatach pokutnych, ich króli wszystko zginęło. Zbliżał się czas w niewoli babilońskiej wyjścia, bo powiedział Bóg przez proroka, że 70 lat przeznaczyłem, przewidziałem dla Babilonu. Wyjście z niewoli babilońskiej. Jak się to zaczęło i jak się skończyło? Czy było to takie proste? Zdobyciem przez Persję, walkami. A gdy wyszli na podstawie edyktu Cyrusa, czy była taka droga usłana? Czy często nie zadajemy sobie pytania, skoro i niektórzy z braterstwa mówią, jak ich laska wraca do tego narodu? Czy oni mają laskę? Czy im jest teraz lekko? A czy za czasów Ezdreasza, Nehemiasza było im lekko? A bezsprzecznie Bóg realizował swój plan i powrót do ziemi tej? Pomyślmy tak, czyli historia jest wielką lekcją nauki i nauki również dla nas wierzących. Zbliżał się na zegarze Bożym, czyli XIX wieku, czas wyjścia z niewoli, ale już nie tego fizycznego Babilonu, ale z niewoli symbolicznego Babilonu. Bóg szykował nowy edykt Cyrusa. Coś takiego, wyjście, zmiana sytuacji. Pamiętamy, że tam jest zapisane, Cyrus został powołany. Czy on był wierzącym? No nie był. Na pewno nie był, na ileś znał Boga. Było przekazane. Ale on nie był przecież Izraelitą. A jednak Bóg przez niego działał. I żeby to zostało zrealizowane, to między innymi Żydzi sobie zauważyli w swojej historii takie bardzo wielkie wydarzenie. 31 lipca, więc za kilka dni, tylko w 1817 roku w Londynie stało się, że jeden z Żydów obrażony na gminę swoją, syna swego ochrzcił. Przeszedł na chrześcijaństwo. Skłócony będą. I to był, tym dzieckiem był Benjamin z Izraeli. Zostaje ochrzczony ten mały chłopiec. Jest małym chłopcem, on nic nie wie. Ten krok miał wpływ tego ojca i ochrzczenie tego chłopca miał wpływ nie tylko na losy życia tego z Izraelego, ale na losy życia Wielkiej Brytanii, na losy świata, a najwięcej na losy narodu żydowskiego. I kim był ten człowiek później? Nie jako chłopiec, ale później. W 1866 roku. A więc już czasy się zbliżamy w ten czas, kiedy już oczekiwanie na wtórną obecność albo na zapowiedziane, bym powiedział to, co Bóg przez proroka Daniela powiedział, że za dni tych powstanie książę Michał, który się będzie zastanawiał za synami ludu twego Danielu. Ludu twego, myślę, cielesnego i ludu twego, Danielu, jako wiary. Jedno i drugie, to się nie da rozłączyć. Zostaje ten z Izraeli premierem za czasów właśnie słynnej królowej, no w tej chwili mi wypadł, braterstwo na pewno znają, słynnej Wiktorii. Premierem. Na stosunkowo niedługo, ale jeszcze raz. Przecież to w czasy Cromwella, a znacznie wcześniejsze, kto się interesował historią, interesuje, wydano edykty i prawa, że Żyd nie miał wstępu do Wielkiej Brytanii. Minęło ileś lat i Żyd zostaje premierem tej Wielkiej Brytanii. A w ten czas, kiedy królowa, a nawet doprowadza do tego, że królowa Wiktoria zostaje, no, nałożona jest korona i Indii i tych wiele innych rzeczy. Drugi raz zostaje w 1874 do 1880. I tu już bardzo zbliżamy się do dat nam znanych, nie z historii takiej, ale z naszej literatury. 1874, 1880. Te daty znamy, czy to przypadek, czy opatrzność, czy tu coś było kierowane. A w 1878 roku, po wojnach krymskich, gdzie car Rosji toczył wojnę z Turcją, która otomańską Turcją, która była posiadaczem Palestyny, zostaje Turcja pokonana, rzucona na kolana i w 1878 roku odbywa się kongres, słynny kongres berliński. I po raz pierwszy na międzynarodowych oficjalnych dokumentach zostaje wspomniane sprawa Żydów. Wcale to nie jest jeszcze bardzo duże. I Bismarck, żelazny kanclerz Niemiec, to o z Izraelem powiedział: cwany stary Żyd wykolował nas. I rzeczywiście, czy to on wykolował? Myślę, że tu była palec i ręka Boża. I tu właśnie ten Daniela werset, 12 rozdział, pierwszy werset. Za powstanie książę Michał, który się będzie zastanawiał za synami ludu twego. W tym czasie również żyje jak gdyby cała plejada, Lord Rothschild. A Rothschild nic innego nie znaczy, tylko czerwony szyld. Czyli jeszcze bardzo jego dziadek w takim kantorku biednym, czarnym, brudnym siedział we Frankfurcie nad Menem i wymieniał pieniądze. On już jest lordem i jest tak bogatym, że finansuje tą Wielką Brytanię i królową. Że królowa bardzo poważnie się liczy. W tym czasie ten Rothschild, nazywany księciem Izraela, Żydzi go nazywają, i Anglikiem, z którego była dumna Anglia. Przyjaźni się z Churchillem, tu już nam znana osoba, Belforem. Finansuje plany Wielkiej Brytanii, królowej Wiktorii. On właśnie doprowadza, zgromadza kapitały, żeby udziały kupić w kanale Suezkim. A więc tu już się zbliżają do Palestyny. I w 1800, jak gdyby zaczyna wszystko tak pięknie wyglądać. I w 1881 roku wybuchają wielkie pogromy w carskiej Rosji przeciwko Żydom. Z tego czasu znamy ten słynny film dla nas Skrzypek na dachu, te książki i te inne. Tak się działo, wypędzano. Dlaczego? Tam było bogaci Żydzi, kulturalni Żydzi, wykształceni byli na zachodzie, a tu była, ale bardzo liczna biedota. I to powoduje prześladowania. I te prześladowania trwają bardzo długo. To zmusza do emigracji Żydów. Czy to nie przypomina czasy Egiptów? Że Żydom w Egipcie było nagle się bardzo się źle zrobiło i musieli jakoś uchodzić. Tak samo i tu. I całe tysiące, całe kolumny wyruszają. Mają dążyć, bo już otwarta jakaś droga była do Palestyny, ale trafiają na zachód i do Stanów Zjednoczonych. W tymże czasie pokazuje się skądinąd Hertz, który playboyem jest. Człowiek malowartościowy, zajmuje się, bogaty jest i nic go nie interesuje. Ale pod wpływem wieści o tym, że jego bracia, tak jak kiedyś Mojżesz zobaczył, że jego bracia cierpią i giną, coś ruszyło w tym człowieku. Po sprawie Dreyfusa, której opisywał, był w Anglii, we Francji, której się wydawało, że Dreyfus już szlify ma kapitana, więc jest uznany, już nikt o jego żydostwie nie wie, nagle się staje wielki problem i do dni dzisiejszych dzieli Francuzów ten człowiek Dreyfus i pisze Hertz książkę Judenstadt. I tenże człowiek rozmawia z carami, z carem, z cesarzem Wilhelmem, z sultanem Turcji, ale Żydzi bogaci o dziwo tego hasła zupełnie nie podejmują. Nie zainteresowało, ba, są przeciwni, bo mówią, że teraz jak zaczniemy te i tą biedotą się zajmiemy, to nas zaczną prześladować. Ale kto inny podejmuje, czyli ta biedota. I w 1897 roku jest pierwszy kongres Bazylei. Znamy, często między braci mówione. I tenże, który staje na czele tego sionistycznego ruchu, nie umie nic z wiary żydowskiej. pyta się, jak się zachować w synagodze. I zresztą bardzo krótko żyje, bo w 904 już umiera. Zresztą tragicznie jakoś bardzo kończy cała jego rodzina. Ale raz rozpoczęta praca, mały początek, nie zalamał się, idzie dalej. Pracę podjęli inni, między innymi Chaim Weizmann, pierwszy później prezydent Izraela i bardzo dużo innych ludzi. W 917 roku deklaracja Belfora, a więc znajomości lorda tego, to owocuje deklarację Belfora. Po raz pierwszy Wielka Brytania mówi, że będzie to jakoś starała się oddać tą ziemię temu narodowi. Ale przyobiecała dzisiaj, a za chwilę wycofała się i wiemy. I można by to nazwać było edyktem Cyrusa. I wielu Żydów pojechało. Ale tak jak czytamy Ezdrasza, gdy przyjechali, lekko mieli, albo Nehemiasza, że w jednej ręce trzymali kielnię, a w drugiej co? Włócznie miecz. No to jak to, że Bóg nimi opiekował? A jednak się opiekował. Czy dzisiaj podobnie nie jest tak? Czy Żyd uprawiający tam gdzieś w Galilei pole nie nosi karabinu z sobą, żeby się bronić? Dlaczego? Co, Bóg nie jest mocen? Jest mocen, ale coś chce nauczyć. I wydawałoby się, w 1917 roku generał Allenby, wojska angielskie wkraczają do Jerozolimy, zdobywają bez wystrzału. A więc idzie bardzo lekko, ale bardzo szybko Anglicy się odwracają od Żydów. I wydawałoby się, że to wszystko już dalej pójdzie i nagle mamy rok 1933, 1945, wszyscy wiemy. 33. dojście Hitlera do władzy i zaczyna bardzo szybko od pogromów, co? Żydów. Czym to się zakończyło, znamy tu na tych terenach, szczególnie może wielu ich leży. Czy to przypadkiem ten Hitler nie był jak gdyby pierwowzór jego Hamanem? Tylko, że Hamana było uratowane, a tu musieli ponieść tą karę? Nie wiemy, nie umiemy odpowiedzieć wszystko. Dlaczego tak, a inaczej? Tak jak w czasach Ezdrasza, Nehemiasza powrót był bardzo trudno, tak samo jest w dniach naszych. Od edyktu Cyrusa do zbudowania murów Jerozolimy szybko, dużo upłynęło czasu. Uświadamiamy sobie braterstwo. Od wydania edyktu Cyrusa do odbudowania murów przez Nehemiasza upłynęło 93 lata. Wróciła łaska w ten czas do tego narodu, posyłał im już proroków, czy w ten czas nie Ageusz prorokował, czy w ten czas nie Zachariasz inni prorocy, a jednak musieli tak długo czekać. Dlatego nie dziwmy się, że i w naszych dniach jakoś to długo, dłuży nam się, bardzo nam się dłuży. To Bóg w Biblii nauczył ludzi nauki historii. Nas, myślę, też nauczył nauki historii. To naród, Żydzi, naród bez państwa, naród bez archiwów, przekazał całej cywilizacji ludzkości i nam najdokładniejszy zapis historii świata. Nie ma dokładniejszych. Ani egipskie, ani babilońskie, ani chińskie zapisy. Jest najbardziej dokładny i udokumentowany. A teraz jeszcze archeologicznie wielokrotnie potwierdzamy zapis historii, gdyż to Bóg zapisywał i to Bóg tą historię ochraniał. To nie przypadek, że ta księga się zachowała z takimi szczegółami. Dlatego jesteśmy pewni, chociaż dziś nie możemy zrozumieć, w jaki sposób Bóg doprowadzi do finału swój plan w stosunku do obietnicy Abrahama, a tym samym do powrotu łaski do tego narodu, czyli to, co apostoł Paweł nam cytowaliśmy, nie znamy. Wydaje nam się, nierozwiązywalny jest problem tam u Żydów. Świat się cały męczy i nic nie umie zrobić, ale wierzmy i bądźmy pewni, że rozwiązanie będzie. Takie, bo to zrobił Bóg, bo to powiedział Bóg. I jakiś może mąż powstanie, Bóg powoła, opatrznościowy jeszcze, nie wiemy jak, ale spełni się. A gdy oni przyjdą i poznają Chrystusa, to już będzie tylko co? Powstanie od umarłych. czyli będzie Królestwo Boże. I tego serdecznie, braterstwo, wszystkim życzę, co najdę, aby Bóg dał nam spełnić i żyć w tym Królestwie.